daru Ducha Świętego, cały fragment, duży fragment pierwszego listu do Koryntian jest poświęcony temu zagadnieniu. W 12 rozdziale od pierwszego wiersza apostoł Paweł pisze: a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. A więc chcemy, bracia i siostry, dzisiaj być świadomi rzeczy. Chcemy wiedzieć, do czego służą dary Ducha Świętego i po co one zostały darowane Kościołowi, przede wszystkim w jaki sposób one się manifestują. Kościół w Koryncie był Kościołem obdarowanym darami łaski. Ale to obdarowanie nie szło w parze, bracia i siostry, z poziomem duchowym tego Kościoła. Jak wiecie, zbór był podzielony, miał przeróżne problemy, z którymi bardzo trudno mu było się uporać. Dlatego napisał list do apostoła Pawła z zapytaniami w tych kwestiach problematycznych. Też pojawili się wysłannicy z Koryntu w Efezie, gdzie przebywał apostoł Paweł, i tam zadano mu pytania również dotyczące darów Ducha Świętego. I apostoł Paweł stara się na ten temat tutaj w 12, a później 14 rozdziale odpowiedzieć. W 7 wierszu powiada: a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Bardzo podoba mi się to zdanie z tłumaczenia tego dosłownego, interlinearnego, gdzie jest napisane: dawane jest uwidocznienie ducha do pożytku. A więc to jest, bracia i siostry, ta idea, która przyświeca obdarowywaniu darami Ducha Świętego. One mają być uwidocznione. One po to są dane, żeby były widoczne w Kościele i żeby służyły pożytkowi. A więc Duch Święty manifestuje się przez różne dary, które mają budować zbór. A więc dary Ducha Świętego zostały dane w konkretnym celu Kościołowi. To nie jest coś, czym ktoś obdarowany ma się chlubić, czy w jakiś sposób wywyższać się nad innymi i badać: słuchaj, ja to mam tyle darów i mnie tyle rzeczy Bóg dał, obdarował mnie, ja jestem pełen ducha, pełen mocy, zobacz, patrz na mnie. Patrząc na zbór koryński, on był obdarowany pełnią darów Ducha Świętego, ale to nie szło w parze z poziomem duchowym, jaki prezentowali ci ludzie, którzy przychodzili tam, zwłaszcza na nabożeństwa. Był wielki problem z tego powodu, że oni wiele rzeczy nie rozumieli. Wiele rzeczy, które służą budowaniu, konstruowaniu Kościoła, oni tak naprawdę wykorzystywali do burzenia Kościoła. I o tym jest ten list do Koryntian. Jak tego uniknąć? Jak sprawić, żeby Kościół się budował, a nie był niepotrzebnie niszczony? I oto, bracia i siostry, pojawiają się manifestacje darów Ducha Świętego w Kościele Koryńskim. Ale niestety koryntianie nieumiejętnie posługują się darami Ducha Świętego. I zamiast one służyć do zbudowania Kościoła, one służą ku zgorszeniu Kościoła, ku rozbiciu, ku podziałom, ku kłótniom, sporom, zgorszeniom i tym podobnym. Bracia i siostry, apostoł Paweł bardzo dokładnie ten temat darów Ducha Świętego tutaj omawia w liście do Koryntian. Najsamprzód wymienia dary Ducha Świętego. Jest tutaj od 8 do 10 wiersza zawarta lista darów Ducha Świętego. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest lista kompletna, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego, ponieważ o darach Ducha Świętego dowiadujemy się też w innych miejscach Słowa Bożego, na przykład w 12 rozdziale listu do Rzymian. I tam ta lista darów jest trochę inna niż ta, którą apostoł zamieścił w liście do Koryntian. A więc tych darów jest znacznie więcej, niż on tutaj wymienia. Prawdopodobnie Koryntianie, tym, które tutaj są to wymieniane, posługiwali się, dlatego one znalazły się właśnie na liście darów do wymienionych w liście do Koryntian. A może przyczyna była inna. W każdym razie, bracia i siostry, chciałbym tą listę tych darów przeczytać. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, czytam od 8 wersetu. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. A więc tutaj mamy wymienione charyzmaty. Charyzmaty to słowo pochodzi od greckiego charis. Charis po grecku oznacza łaskę. A więc to są dary łaski. I w ten sposób powinniśmy patrzeć na dary Ducha Świętego jako dary łaski od Pana. I Pan poprzez swoją łaskę obsługuje zbór przeróżnymi bogactwami, jakimi są dary Ducha Świętego. A więc chce budować duchowość zboru poprzez obdarowywanie ich darami Ducha Świętego. I bracia i siostry, mamy tutaj pierwszy z darów, wymieniony dar mądrości. A ja sądzę, że to nie było bez znaczenia dla Koryntian, naszego apostoła, akurat od tego z darów rozpoczyna wymienianie poszczególnych darów łaski. Otóż wydaje mi się, że Koryntianom w ten sposób chciał zasygnalizować, jak bardzo potrzebna im jest Boża mądrość w tym zborze, w którym oni są. Wiele tych przeróżnych konfliktów dałoby się uniknąć, gdyby oni mieli mądrość, Bożą mądrość ku rozstrzyganiu tych spornych kwestii. I tego brakowało niewątpliwie w zborze koryńskim. Dlatego apostoł nie zaczyna od tego daru, który był uwielbiany przez Koryntianów. Muszę wam powiedzieć, że jeden z darów Ducha Świętego był szczególnie uwielbiany, szczególnie promowany w zborze koryńskim. Nie od tego zaczął, ale od daru mądrości. Bracia i siostry, na czym polega dar mądrości? Jest wypowiedzeniem mądrości przez odpowiednie dotknięcie Ducha Świętego w odpowiedniej chwili. I chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie jest to stały depozyt nadprzyrodzonej mądrości Bożej, której ktoś otrzymuje, którą ktoś otrzymuje. Ale jest to Boży impuls w danej chwili. I ten dar przejawia się w danej chwili, kiedy ktoś otrzymuje słowo mądrości od Pana, aby w ten sposób usłużyć Kościołowi. A więc jeśli ktoś otrzyma dar mądrości, to na daną chwilę, kiedy będzie on się manifestował. To nie znaczy, że on od tej chwili staje się mądrzejszy niż kiedykolwiek był w swoim życiu. Nie na tym polega dar mądrości. Bracia i siostry, inny z darów to dar uzdrawiania. Jeśli ktoś ma dar uzdrawiania, to on nie potrzebuje mieć wiary, żeby zostać uzdrowiony. Po prostu jest modlitwa i ten człowiek zostaje uzdrowiony poprzez potężne działanie Bożej mocy. Natomiast jeżeli nie mają wiary ku uzdrowieniu, i ten, który się modli, i ten, który chce być obdarowany uzdrowieniem, to bracia i siostry, myślę, że będzie kłopot z uzdrowieniem. Bo Pan Jezus Chrystus mówi: niewiasto, wiara Twoja Cię uzdrowiła. A więc kiedy ktoś chce być uzdrowiony, potrzebuje też w tym kierunku mieć wiarę. Być przekonany o tym, żeby być uzdrowiony. A więc jeśli ktoś otrzymał dar uzdrawiania, to w takim przypadku uzdrowiony nie potrzebuje mieć wiary, żeby zostać uzdrowiony. Jeśli jest inaczej, to obydwaj potrzebują wiary i potrzebują modlitwy z wiarą, a wtedy człowiek zostanie uzdrowiony, od którego jest ta modlitwa. A więc kolejny z darów, który apostoł tutaj wymienia w liście do Koryntian. Inny z darów to dar czynienia cudów. Tutaj dosłownie jest napisane o darze działania mocy. Działanie mocy. Na czym to polega? Bracia i siostry, ja bym to tak w telegraficznym skrócie ujął. Wierzę, dlatego działam. Więc ten dar objawia się poprzez wiarę. Mam wiarę i na podstawie tej wiary działam i Bóg przyznaje się do tego i dzieją się Boże znaki. Dzieją się Boże cuda i ten dar w ten sposób się manifestuje. Inny z darów, bardzo ważny w Kościele, zwłaszcza w Kościele Koryńskim, był niezmiernie potrzebny, to dar rozróżniania duchów. Ten dar pomaga przy rozróżnieniu, czy coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się być z Boga, tak naprawdę pochodzi z Boga, tak naprawdę ma źródło w Bogu. I często właśnie się tak niestety zdarza, że ten dar jest używany, żeby wywierać jakąś presję na innych i próbuje ktoś posługujący się, powiedzmy w cudzysłowie, darem wywrzeć presję poprzez to, że mówi, że na przykład ktoś ma jakiegoś innego ducha i tak dalej. Tymczasem ma jakieś uprzedzenia do tej osoby, żywi je od jakiegoś dłuższego czasu i to powoduje, że on chce tą osobę w jakiś sposób zdeprymować i mówi, nie, to ona ma jakiegoś innego ducha, nie słuchajcie i tak dalej. Tutaj z tym darem, bracia i siostry, trzeba bardzo, bardzo umiejętnie postępować. I chciałbym powiedzieć, że człowiek pełen krytyki i uprzedzeń nie jest zdolny do prawidłowego rozsądzania. Jeśli ktoś z takich ludzi wam mówi, że ma dar rozróżniania duchów i zaczyna wam mówić, bo tamten, to ma jakiegoś innego ducha, ja to wiem, bądźcie wtedy bardzo, a to bardzo ostrożni. Bo kochani, ten dar rozróżnienia duchów jest bardzo potrzebny w Kościele. Na przykład, czy dana choroba to niedomaganie fizyczne ciała, czy też to jest spowodowane przez opętanie, czy jakieś związanie demoniczne. I wtedy, żeby to w jakiś sposób rozróżnić, żeby na to pytanie odpowiedzieć, czy to jest z Boga, czy pod tym podszywa się jakiś obcy duch, to my potrzebujemy daru. Daru rozróżniania duchów, żeby w ponadnaturalny sposób rozróżnić, zorientować się, gdzie jest źródło tego ducha, którym jest inspirowana dana osoba. Także ten dar rozróżniania duchów jest bardzo potrzebny w Kościele. Ja sam spotkałem się z próbą używania tego daru i to niestety widziałem też i osoby, które w nieumiejętny sposób się tym posługiwały i próbowały w ten sposób wywrzeć presję na zgromadzenie i na Kościół. Więc to musi być człowiek, do którego mamy zaufanie, to jest ten Ducha Świętego i widzimy, że żyje z Bogiem, nie ma jakichś uprzedzeń do żadnych osób w Kościele. Wtedy to, co wypowiada, jest myślę miarodajne. Następny z darów, o którym apostoł na tej liście wspomina, to dar wykładania języków. On się najczęściej manifestuje podczas mówienia językami, co jest oczywiście naturalne. Podczas mówienia językami nagle przychodzi myśl z naporem właściwym Bożej inspiracji i my wypowiadamy tłumaczenie tego, co ktoś albo to, co myśmy sami wcześniej powiedzieli w innych językach. Innym razem wykładający musi się wsłuchać w delikatny głos Ducha Świętego, aby odczuć jego impuls i usłyszeć wykład. Wykład na temat tego, co było powiedziane wcześniej w innych językach, w różnych rodzajach języków. Miałem okazję jeden raz oglądać takie manifestacje Ducha Świętego, kiedy właśnie oprócz daru języków manifestował się dar wykładania języków. I to następowało bezpośrednio po tym, jeśli ktoś by powiedział kilka słów niezrozumiałym języku Boga w imię Ducha Świętego, wtedy ktoś to tłumaczy. I czasami z tym jest kłopot, bo niektórzy mówią, no wiesz, ale w tych językach to dużo dłużej mówił niż ten, który go tłumaczył. To nie wiemy, czy on całe to poselstwo przetłumaczył, czy w ogóle on to poselstwo tłumaczył, czy mówił co innego. Bracia i siostry, kiedy będziecie się interesować rozmaitymi językami, to zrozumiecie, że w niektórych językach można to samo powiedzieć bardzo krótko, a w innym języku to znacznie dłużej trwa. Ja, kiedy byłem w Izraelu, otrzymałem książkę, która była napisana do połowy w języku hebrajskim, a w drugiej połowie była napisana w języku polskim. I to była ta sama książka, tylko w dwóch językach zapisana. I kiedy ją otwarłem, stwierdziłem, że w języku hebrajskim jest napisane 1/3 tego, co w polskim. Także słowa hebrajskie są naprawdę krótkie, zwięzłe, treściwe i kiedy zwłaszcza w formie pisane jest coś, to to zajmuje znacznie mniej miejsca niż na przykład w języku polskim. Więc musicie też to brać pod uwagę, kiedy spotykacie się na przykład z wykładem języków i może się wam wydawać, że to coś ktoś powiedział dłużej albo coś krócej, to często zależy od tego, z jakiego to języka jest przekład. Bracia i siostry, przejdźmy do dalszego rozdziału, do rozdziału 14 pierwszego listu do Koryntian. Tam apostoł Paweł zajmuje się dwoma z tych darów Ducha Świętego w sposób szczegółowy. Te dary, o których on tutaj mówi w 14 rozdziale, potrzebowały bardzo szczegółowego omówienia, jeśli chodzi o zbór koryński. I te rozważania on rozpoczyna od słów: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Znowu sięgnę po interlinearne tłumaczenie. Jest tutaj napisane: współzawodniczcie zaś o rzeczy duchowe. Jeśli, bracia i siostry, ma być jakiekolwiek współzawodnictwo w Kościele, bo my wiemy, że w Kościele ma być współpraca i jedność, ale jeśli mówimy o zdrowym współzawodnictwie na zdrowych zasadach, to ono powinno być w obdarowywaniu, w staraniu się o obdarowywanie nas darami Ducha Świętego. Dlatego apostoł Paweł mówi: starajcie się o te rzeczy. To nie jest tak, jak niektórzy mówią: a wiesz, bracie, ja stanę do modlitwy na nabożeństwie, jeśli Bóg mnie chce obdarować, to mnie obdaruje, jeśli nie chce mnie obdarować, to mnie nie obdaruje. I tak już stoi 20 lat, jak był nieobdarowany, tak jest do dzisiaj nieobdarowany. I mówi: bracie kochany, nie ma wina, wiecznie Bóg nie chce. Ale kiedy czytacie ten tekst, to apostoł Paweł zadaje pointę tezie i powiada: usilnie się starajcie, zabiegajcie o te dary Ducha Świętego, bo one są potrzebne w Kościele. Bo Bóg ma cel. Bo on ma pewne sprawy, które chcę wam w jakiś sposób pokazać, uwidocznić. A przede wszystkim chcę, żebyście upożytkowi te rzeczy stosowały, żeby one służyły do konstruowania Kościoła, do scalania Kościoła. Ale w Koryncie, bracia i siostry, tak nie było. W Koryncie niestety te dary Ducha Świętego były nadużywane i one służyły nie temu celowi, jaki Bóg zamierzył. Dlatego apostoł Paweł bardzo drobiazgowo tutaj pisze o dwóch darach i zaczyna od daru proroctwa. I powiada, że on bardzo by chciał, żeby Koryntianie jak najwięcej prorokowali. A więc znowu w jakiś sposób reklamuje jeden z darów Ducha Świętego. Tak jak zaczynał listę nie od tego daru, który Koryntianie uważali za najważniejszy, ale zaczął od daru mądrości, aby im coś uzmysłowić. Tak tutaj znowu zaczyna w omawianiu tych poszczególnych darów od daru proroctwa. I mówi, że to jest bardzo ważny dar w Kościele. I poprzez ten dar wielu, wielu ludzi przychodzących do nas, do zboru, może być zbudowanych. Bracia i siostry, na czym polega dar prorokowania? To nie jest to samo, co prorok w Starym Testamencie. To jest coś bardzo podobnego, ale jest pewna różnica między tym. Ja myślę, że uda mi się to dzisiaj w jakiś sposób też przy omawianiu tego daru wam uwidocznić. Prorokowanie służy konstruowaniu i pocieszaniu Kościoła. I to jest cel nadrzędny tego daru. Jeśli ktoś używa proroctwa do innych celów, to bracia i siostry, trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Oczywiście w proroctwie też może się pojawić napomnienie, ale to napomnienie będzie miało na celu jedność Kościoła, budowanie Kościoła, a nie pogłębienie jakichś rozłamów, nieporozumień. Bracia i siostry, dar prorokowania przejawia się przez natchnione myśli, przez widzenia, przez sny. Może się też przejawiać przez wykład języków. Teraz z tym się spotkałem, że ktoś w językach przekazywał proroctwo. Przeważnie w językach my opowiadamy chwałę Pana albo jakiś fragment Słowa Bożego jest cytowany, ale też pojawia się proroctwo. I wtedy potrzebny jest dar wykładania języków, żeby Kościół mógł usłyszeć to proroctwo. I może się przejawiać dar proroctwa też przez znak. Prorok starotestamentowy Ezechiel przez 390 dni leżał na jednym boku, a później przez 40 dni leżał na drugim boku. I to miało pokazywać winę Izraela. To był znak. Za pomocą takiego znaku Bóg chciał uzmysłowić winę Izraela. Pokazać, ile lat ten naród był winny grzechu przed Bożym obliczem. I to może być znak. I prorok nie musi nic mówić, ale może posłużyć się właśnie jakimś znakiem, który ci, którzy obserwują, będą potrzebowali w właściwy sposób zinterpretować. Bracia i siostry, prorok mówi z natchnienia Ducha Świętego. To nie są jego myśli. To są Boże myśli. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że się pojawia proroctwo? W liście do Rzymian, w rozdziale 8, 16 wersecie apostoł Paweł powiada: Jego Duch oświadcza naszemu duchowi. A więc Boży Duch poświadcza, mówi coś do naszego ducha. I w ten sposób odbywa się komunikacja między Bogiem a prorokiem, między Bogiem a człowiekiem. Dlatego taką wagę my przywiązujemy do duchowości. Bo to duch nasz porozumiewa się z Duchem Bożym, z Duchem Świętym, poprzez którego Bóg przemawia do ducha naszego i wtedy my możemy wypowiedzieć proroctwo. Tak się to dzieje, jeśli powiedziałbym w sposób taki techniczny miałbym to zobrazować. A więc, bracia i siostry, mówi człowiek. Pamiętajcie, że kiedy mówi prorok, to on nie jest tubą Boga, to nie jest jakiś głośnik, do którego Bóg nagle podłączył dwa przewody z nieba i on teraz mówi tam, co on mówi do mikrofonu w niebie. Niektórzy rozumieją w ten sposób proroka. Nie, prorok nowotestamentowy to nie taki prorok. Bracia i siostry, mówi człowiek, dlatego mogą się wpaść błędy językowe i myśli ludzkie i z tego powodu należy proroctwo rozsądzać. I o tym on wyraźnie pisze w 29 wierszu 14 rozdziału. A co do proroków, to niech mówią dwaj lub trzej, a inni niech osądzają. A więc grono osób wierzących powinno osądzić proroctwo, a więc proroctwo nowotestamentowe nie powinno być wypowiedziane na forum zboru przez bez analizy, którą należy to proroctwo poddać. Użyte jest słowo rozsądzenie. Bardzo ciekawie Jan Apostoł pisze w pierwszym liście, czwartym rozdziale, wierszu pierwszym. Ja pozwolę sobie przeczytać z Biblii Warszawsko-Praskiej. Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha. Lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków. Więc my musimy to mieć na uwadze, bracia i siostry. I tak czasami się dzieje, że pojawia się jakiś prorok, którego Bóg wcale nie posłał. Bo o tym wiele razy w Biblii czytamy. Pytacie, jak Michałasz prorokował? Masa, cały sztab proroków prorokował przed nim, ale oni prorokowali tak, jak chciał król. I to, co chciał król w danej chwili. A Michałasz prorokował to, co mówił Bóg. I to się zupełnie rozmijało z tym, co mówili tamci prorocy. Dlatego my musimy mieć świadomość tego, bracia i siostry, przy proroctwie, że proroctwo należy rozsądzić. Czy ono jest spod inspiracji Ducha Świętego? Czy ono buduje? Czy ono konstruuje? Czy ono idzie w kierunku jedności? Czy ono idzie ku zmianie duchowej na lepsze? Jeśli chodzi o naszą społeczność, o Kościół, do którego jest wypowiadany. Bracia i siostry, osoba pełniąca charyzmatyczny urząd proroka nie powinna sobie rościć pretensji do wyłączności tego daru. I mówienia, też się z tym spotkałem kiedyś, mówi taka siostra, bo wiesz, bracie, bo my jesteśmy tutaj, ta siostra i ja, jesteśmy prorokiniami w tym zborze. No dobrze, ale bracia i siostry, prorok, musimy to mieć tą świadomość, to jest osoba, która jest powoływana w danej chwili, kiedy Bóg przemawia i kiedy pojawia się proroctwo. To nie jest urząd. A w Starym Testamencie prorok działał na innych zasadach. To był w zasadzie pewien urząd takiego nauczyciela, który pobierał nauki bezpośrednio z nieba i te wskazówki przedkładał Izraelitom. W Nowym Testamencie prorok działa w danej chwili, kiedy dar proroctwa się pojawia. I kiedy on wypowiada proroctwo i to proroctwo jest rozsądzane. Czasami jest tak, że osoba, która ma proroctwo, powiada, ja muszę natychmiast teraz wypowiedzieć to proroctwo. Ja pytam, a dlaczego? No natychmiast, bo zapomnę. Bracia i siostry, jeśli na tej zasadzie działa prorok, to jest wielce wątpliwe, że w ogóle on ma jakieś proroctwo od Pana. Popatrzcie na 32 wiersz. Duchy proroków są poddane prorokom. Jeśli ktoś mówi, wiesz, bo mnie tak ten duch zniewala, że ja muszę natychmiast to wszystko powiedzieć. Musimy przerwać nabożeństwo, ja teraz muszę wyjść i powiedzieć proroctwo. Bo inaczej nic z tego nie będzie, bo zapomnę. Albo jestem tak przymuszony, że już muszę w tej chwili wyjść i to powiedzieć. To może być to, co pisze Jan. Uważajcie na takiego ducha, bo Duch Święty nikogo nie zniewala. Duch Święty przynosi pokój do Kościoła, a duchy proroków są poddane prorokom. Co to znaczy? Że prorocy mogą panować nad tym duchem. Jeśli coś jest mi poddane, to znaczy, że ja mogę nad tym panować, prawda? A jeśli nie panuje, to znaczy, że ten duch nie jest mi poddany, ale to nie pochodzi od Boga, nie pochodzi od Ducha Świętego. To, co on mówi, pochodzi z jakiegoś innego źródła, ta inspiracja. I to jest poważne zastanowienie się dla Kościoła, zwłaszcza dla tej osoby, która uważa, że ma dar prorokowania. Inspiracja. Sposób posługiwania się tym darem jest niezwykle ważny. Bracia i siostry, apostoł pisze w 30 wierszu, jeśli ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie pierwsze, niech milczy. A więc mówi o pewnym porządku w zborze. To nie może być tak, że każdy co chce, to robi w zborze. I na nabożeństwie on dzisiaj to chce powiedzieć, to on to musi wyjść i mówić. Absolutnie nie. Apostoł Paweł tutaj, zwłaszcza w liście do Koryntian, bardzo wyraźnie te kwestie organizacyjne podkreśla. Dlatego bardzo dokładnie omawia dary Ducha Świętego, z powodu których w Koryncie było wiele, niestety, zamieszania. Bracia i siostry, brak proroctw jest często jakimś takim objawem zastoju duchowego danej społeczności. W pierwszej księdze Samuela, 3 rozdział, 1 wiersz, jest napisane, słowa Jahwe rzadko dawały się słyszeć za dni owych. A to były czasy, kiedy synowie Elego popełniali
wielkie nadużycia w świątyni, wielkie nadużycia w przybytku Pana. I cóż, kończąc te rozważania na temat daru Ducha Świętego, tutaj konkretnie daru proroctwa, chciałbym powiedzieć to, co jest, a w zasadzie zacytować to, co jest napisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 i 20. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie. Ktoś powie, a bracie, tam ta siostra, czy ten brat odpowiedział to proroctwo, ale potem tam się okazało, że to nie tak, coś w tym proroctwie było. Bracia rozsądzili to i nie będę tego słuchał, tych proroctw. Kto wie, jak to tam jest. Bracia i siostry, to jest właśnie to. Proroc, nie lekceważcie. Poważnie traktujcie i rozsądzajcie. Co dobre, to przyjmujcie. Co złe, to po prostu odrzućcie. To jest zasada, która przyświeca temu darowi w Nowym Testamencie. I w ten sposób go rozumiał apostoł Paweł. Natomiast Koryntianie, tak jak powiedziałem, mieli jeden szczególny dar, którym się posługiwali z lubością. To był dar języków, który według nich świadczył o wielkiej duchowości. I oni przeceniali rolę tego daru. Dlatego apostoł Paweł w 2 wierszu pisze, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Dlatego powiada, że potrzebny jest dar tłumaczenia, jeśli ktoś chce się posługiwać darem języków z Bożym. Jeśli go nie ma, to niech milczy. Moi kochani, glosolalia to prezent dla życia modlitewnego. Wtedy nasz duch się modli. Wiersz 14 o tym bardzo wyraźnie mówi. I w ten sposób my budujemy przede wszystkim siebie. To jest dar, który nas buduje, kiedy posługujemy się darem języka. Bracia i siostry, apostoł Paweł w wierszu 15 pisze o używaniu języków w modlitwie, w śpiewie, w uwielbieniu i dziękczynieniu. A więc dar języków może być wykorzystywany przez nas, kiedy mamy trudny czas, żeby zebrać myśli w modlitwie. Wtedy możemy posłuchać naszego ducha, jak on się modli. Bo kiedy te słowa są wypowiadane w nieznanym języku, to nie nasz rozum je produkuje, nie nasz umysł je produkuje, bo on je nie rozumie. Ale to nasz duch mówi. I możemy w tym czasie posłuchać naszego ducha, jak pięknie on się modli w innych językach. I możemy wtedy chwałę oddawać Bogu, modląc się w językach. I tak robił apostoł Paweł. Również jest tutaj mowa o śpiewie w językach. A więc w zborze możemy śpiewać w językach. Możemy jako chór przynieść pieśń inspirowaną właśnie przez Ducha Świętego i w ten sposób uwielbić Boga. I to jest uwielbienie, dziękczynienie, oddawanie chwały Bogu. To jest dar języku. Jeśli jest tłumaczenie, to mogą się pojawić proroctwa, może się pojawić słowo chwały, jakiś fragment z Biblii, który ktoś wypowie w innym języku. Bracia i siostry, kończąc dzisiejsze rozważania, wrócę do tego, od czego zacząłem w ubiegłym tygodniu. Zacząłem mówić o nabożeństwie, o porządku na nabożeństwie. I ten fragment też dotyczy porządku na nabożeństwie. I bracia i siostry, od 26 wiersza do 30 pierwszego czytamy, jak powinno wyglądać na bożeństwo. W Koryncie już na początku pojawiał się problem. Jeszcze oni za bardzo nie weszli do zboru, już był problem z nakryciami głów dla kobiet. Pamiętacie tą historię? To był już jeden problem na nabożeństwie w zborze koryńskim. Potem, jak zaczęli obchodzić wieczerzę pańską, to ją obchodzili niegodnie. Byli podzieleni, byli skłóceni między sobą, nie było jedności, nie było miłości w zborze. Chodzili ją niegodnie. Nie szanowali brata i siostry. A potem apostoł zaczyna pisać o innych jeszcze rzeczach. Wszyscy językami nierozumnymi mówili. A więc na nabożeństwie mówili bardzo dużo w językach. To tak, jakbyście dzisiaj tutaj przyszli na nabożeństwo i pół godziny naszego nabożeństwa, to byśmy stale mówili w językach. Czy ktoś by się tym zbudował? Ktoś z zewnątrz, kto by wszedł tutaj, no to by się może nawet i zgorszył. Ktoś otrzymał objawienie, przerywał innemu. Wypowiedziane proroctwa na nabożeństwie nikt nie rozsądzał, a więc co chcieli, to prorokowali. Kobiety przerywały nabożeństwo i zadawały podczas nabożeństwa pytania. A więc można powiedzieć, że był ogólny rozgrajdasz, ogólny nieporządek na nabożeństwie. I apostoł Paweł próbuje, pisząc ten list, jakoś te sprawy uporządkować. Myślę, że dla nas to jest szczególnie cenne, bo my tutaj widzimy, jak ma wyglądać nabożeństwo. W liście do Koryntian jest opisane nabożeństwo w Kościele. Co ma być, a czego nie ma być na nabożeństwie. Dlatego ten list jest tak cenny dla nas, dla Kościoła. I w wierszu 33 do 35 apostoł powiada: albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak zakon mówi. A jeśli się chcą czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Bardzo mocne słowa apostoła Pawła, reagujące na ten nieporządek. Zwróćcie uwagę, że on nie zabrania kobietom prorokować w zborze, nie zabrania się kobietom w zborze modlić, ale zabrania przeszkadzać kobietom na nabożeństwo przez zadawanie pytań, które mogą zadać po nabożeństwie. I zwróćcie uwagę tutaj na te słowa, gdzie apostoł powiada: niech będą poddane, jak zakon mówi. Głową kobiety jest mąż. Dlatego ona powinna w tych sprawach duchowych zwracać się do męża. I apostoł Paweł kończy ten list w 40 wierszu, fragment tego listu, mówię o 14 rozdziale, 40 wierszu: a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. I to powinno nam szczególnie przyświecać, bracia i siostry, kiedy posługujemy się darami Ducha Świętego. Ta zasada, niech wszystko dzieje się w odpowiednim porządku, w odpowiedni sposób. Niech to wszystko dzieje się godnie. Niech każdy dar bywa używany stosownie do tego, jak to zalecił Pan. I to jest zalecenie apostoła Pawła i to jest zalecenie, które kieruje również i do naszego Kościoła, i do kościołów, które
w naszych czasach również posługują się darami Ducha Świętego. Priorytet na nabożeństwie to porządek. Amen.